Debata w Polskim Radiu Lublin, Wojciech Brokowiecki, dobry wieczór. Witam też gościa, dr Grzegorz Gil, politolog, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Panie doktorze, grozi nam Unia Europejska kilku prędkości. Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej, właściwie nie pozostawił już żadnych złudzeń. O tym, że już pojawiają się protesty, będziemy pewnie mówili, ale Unia Europejska kilku prędkości. To jest coś, o czym mówiliśmy od wielu, wielu lat, ale chyba de facto nigdy tak na dobrą sprawę nie dopuszczaliśmy do świadomości, że coś takiego może zaistnieć. Teraz jest tego realna szansa?
W Unii Europejskiej w dobie post-Brexit, choć wciąż tego Brexitu nie ma i nie spodziewałbym się go w najbliższej przyszłości paradoksalnie, remedium, zdaniem Jean-Claude'a Junckera, na to, by ratować Unię Europejską, choć oczywiście te słowa nie padają, jest to, by szukać różnych prędkości w ramach tego dużego, rozległego projektu obejmującego 28 państw, biorąc pod uwagę eurosceptycyzm, który w tym momencie jest obecny nie tylko w tych państwach, które uznawane są za głównych hamulcowych, ale także, wydaje mi się, w strukturach biurokracji w Brukseli. Coraz mniej entuzjazmu, optymizmu na ten szeroki sukces, europejski sukces tego projektu unijnego i chyba pomysł stąd na szukanie fragmentarycznych sukcesów, szukanie zmiennej geometrii tej integracji, co tylko przypomnę naszym słuchaczom, nie jest żadną nową ideą, bo chrześcijańscy demokraci już na początku lat 90. między innymi Wolfgang Schäuble proponowali koncepcję takiego centrum, takiego rdzenia europejskiego, Kern Europa, która nadaje tempo, struktury, która jest koncentryczna. No dziś okazuje się, że Europa nie jest koncentryczna, Europa jest policentryczna. W związku z tym ta biała księga Jean-Claude'a Junckera, odbieram ją jako realistyczny projekt, który oczywiście będzie wiązał się także z konkretną krytyką.
Ta najbardziej oczywista, jaka by się mogła wydawać koncepcja albo oś przyszłości Unii Europejskiej, to tych państw skupionych wokół strefy euro. No, pytanie, co z pozostałymi państwami?
Europa, powiedzmy, dwóch prędkości, bo tutaj także nie ma jednoznacznej siatki pojęciowej. Niektórzy mówią o Europie dwóch prędkości. Tu okazuje się, że mówimy nawet o Europie wielu prędkości, a więc ten stopień rozdrobnienia prawdopodobnie będzie wzrastał. Stąd te ataki, stąd ta krytyka. No, strefa euro, która powstała w roku 2002, i do której przecież nominalnie zaproszone są niemal wszystkie państwa, te, które nie mają opt-out w tym zakresie, a taki przecież opt-out miało Zjednoczone Królestwo. W tym przypadku pokazuje, że te dwie prędkości mają funkcjonować w praktyce, natomiast w teorii nie ma miejsca na ten rodzaj wykluczenia z klubu strefy euro, choć wciąż przecież wszystkie państwa Unii Europejskiej do strefy euro nie należą, a mając na uwadze kryzys finansowy tej waluty w roku 2011, wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc jest to scenariusz political fiction, że wszystkie państwa 28 nagle przyjmują wspólną walutę, a zatem tu paradoksalnie Europą tych kilku prędkości jest pozostawanie poza Unią Fiskalną. Zatem jest szereg paradoksów związanych z tą koncepcją. O ile dla biurokratów z Brukseli jest to ratunek na postępowanie procesów integracji, na szukanie jeszcze większej głębi, mówiąc nieco obrazowo, tak paradoksalnie dla państw takich jak Polska, lokujących się nieco bardziej w linii koncepcji konfederacyjnych integracji, jest to zagrożenie i czujemy tutaj w jakiś sposób, mówię, wcielając się w percepcję polskich władz, obawę przed marginalizacją, także w kontekście funduszy strukturalnych. Tego się obawiamy, biorąc pod uwagę chociażby konsekwencje Brexitu.
Wspomniał pan doktor o eurosceptykach i to jest też pewnie wątek, który trudno ominąć w tej naszej rozmowie, ale pozostają pytania, czy może robić mniej, ale lepiej w ramach Unii Europejskiej i to w różnych względach, od chociażby ustawodawstwa, inwestycji, czy może w ogóle zrezygnować z tego na koszt utrzymania mimo wszystko jedności?
ta rozmowa, i tutaj po raz kolejny posłużę się tym chyba jednym z najbardziej popularnych słów w ostatnich miesiącach, czyli Brexit, pokazał, że już wówczas Unia Europejska zaczęła traktować projekt integracyjny w rodzaju projektu à la carte. Czyli tak jak w restauracji decydujemy się na poszczególne dania z karty dań, nie musimy koniecznie smakować każdego. Podobnie z integracją. Brytyjczycy głosami wyborców odrzucili tę ideę, ale drzwi zostały, furtka została otwarta. W związku z tym dzisiaj ta wizja Europy à la carte pojawia się, w tym przypadku trudno zaprzeczyć, że nie będzie ona realizowana z niestety dużą stratą dla takiego równego, jednolitego triumfu w każdym miejscu Europy. Dzisiaj trudno tutaj jest odśpiewać jakąś triumfalną pieśń na rzecz projektu europejskiego. Niewątpliwie jednak im bliżej Berlina, czy wciąż Paryża, a nawet Rzymu, chociażby premier Włoch kilka miesięcy temu także mówił otwarcie o Europie kilku prędkości, tym ta koncepcja ma dużo więcej zwolenników. Im dalej do tak zwanej nowej Europy, tych nowych członków z rozszerzeń w latach 2000, tym tutaj mniej entuzjazmu do tego projektu, więcej postrzegania go w kategoriach no jakby marginalizacji, to o czym już mówiliśmy.
Może panie doktorze, dla dobra tych inwestycji, które zostały już rozpoczęte, w tym również w Polsce, co pewnie bardzo się będziemy obawiali, może większa integracja i większe kompetencje struktury Brukseli?
Ja myślę, że jeśli Europa kilku prędkości, to jest tutaj w tej konstrukcji pewien trik, to znaczy Bruksela chce zachęcić jak największą liczbę państw do pozostania w głównym nurcie integracji, korzystania pełnymi garściami z dobrodziejstw, jakie projekt europejski obiektywnie rzecz biorąc przynosi.
Ale coś za coś.
Ale coś za coś, więc prawdopodobnie tutaj, choć paradoksalnie znów, jeśli mówimy o tym pakiecie wynegocjowanym przez Camerona, który oczywiście w tym momencie nie jest istotny, ponieważ Brytyjczycy zdecydowali się na coś innego, to doposażenie i swoista suwerenizacja parlamentów narodowych. No, te pomysły zostały już podane Londynowi. To, że Londyn z nich nie skorzystał, czy nie skorzysta, nie oznacza, że nie przyczepią się do tych haseł nieco mniej euroentuzjastyczne elity polityczne, chociażby w Europie Środkowej. A zatem w tym przypadku mamy bardzo poważny spór natury koncepcyjnej, ale także politycznej. Ja nie sądzę, by w kolejnych miesiącach takim papierkiem lakmusowym oczywiście będą wybory prezydenckie we Francji i wybory parlamentarne w Niemczech. Dużo będzie od nich zależeć. Natomiast no, generalnie rzecz biorąc, Bruksela wyciągnęła wnioski z poprzednich miesięcy. Troszkę ryzykuje, chyba sonduje poszczególne stolice, na ile można liczyć, jeśli chodzi o ich włączenie się do tego projektu. No, na kolejnym szczycie Rady Europejskiej oczywiście będzie to żywo dyskutowane, bo mam wrażenie, że w żadnej stolicy europejskiej nie jest brane pod uwagę poważnie w tym momencie wyciszanie projektu europejskiego, który per saldo przyniósł wiele dobrego w tej części świata, w Europie Zachodniej, w tym momencie środkowej.
Muszę zapytać o to, jaka przyszłość jest przed Unią Europejską, a może Unia Europejska to już rozdział zamknięty, a Brexit jest tego ewidentnym przykładem i niestety jest tym kamyczkiem, który poruszy lawinę. Czy Polska mimo wszystko, może to jest tylko jednak czarna wizja, a Polska może czuć się bezpieczna w strukturach Unii? Jeśli tak, no to której prędkości?
Oczywiście projekt europejski ma różne płaszczyzny i je trzeba wyraźnie od siebie odróżnić. Jest płaszczyzna integracji społecznej, jest płaszczyzna integracji politycznej, gospodarczej, także militarnej. Nie w każdej z tych płaszczyzn Unia Europejska zdaje się być mocarstwem. W płaszczyźnie militarnej, która jest bardzo istotna dla Polski w wydaniu rządów PiS. No, w tym momencie chcielibyśmy europejskiej armii, część stolic europejskich także, ale brakuje konkretów, jeśli chodzi o zmaterializowanie tych idei. Zatem w tym momencie militarnie Europa pozostaje ustami Lorda Robertsona, byłego sekretarza NATO, militarnym pigmejem, ale oczywiście tym pigmejem nie jest, z całym szacunkiem dla tego plemienia afrykańskiego, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne. I tutaj tylko jednym głosem może być traktowana poważnie, podobnie jako mocarstwo polityczne, taka swoista miękka siła w stosunkach międzynarodowych. Tutaj również warto jest budować jeden wspólny front, choć oczywiście, jeśli chodzi o wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, jest tutaj dużo deficytów wynikających z wciąż prymatu interesów narodowych. Myślę, że nie dożyjemy w tych kolejnych latach federacji, czyli pewnej nowej jakości w Unii Europejskiej. No, ale właśnie być może ta idea federalizmu, twardego federalizmu w ogóle nie jest na te czasy. Stąd też wizja Europy kilku prędkości byłaby tutaj takim wentylem bezpieczeństwa. Ci, którzy chcą federalizacji, owszem, reszta zostaje na pewnym aucie, oczywiście z pewnymi konsekwencjami tego wyboru. Tego obawiamy się my. Oczywiście prawdopodobnie Niemcy, Francuzi czy Włosi będą w jakiś sposób bardziej content, będąc cały czas w rdzeniu tej integracji. Trudno przewidzieć, wydaje mi się jednak, że paradoksalnie projekt europejski nie zużył się i trzeba go podtrzymywać, bo tak jak kiedyś ktoś mądrze powiedział, z integracją europejską jest jak z jazdą na rowerze. Jeśli zaczyna się pedałować, to jeśli przestaniesz, to po prostu upadasz. No nie życzę sobie, naszym radiosłuchaczom, ani także panu tego, żeby upadł ten projekt integracyjny.
Dr Grzegorz Gil, politolog Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Bardzo panu dziękuję.
Serdecznie dziękuję.